Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza.
Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich:
Gorąco pragnąłem spożyć tę paskę z wami, zanim będę cierpiał, albowiem powiadam wam, już nie będę jej spożywać, aż się spełni w Królestwie Bożym.
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł:
Weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże.
Następnie wziął chleb. Odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc:
To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę.
Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc:
Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Lecz oto rękę mojego zdrajcy jest obok mnie na stole. Kiedy Syn Człowieczy odchodzi, według tego, jak było postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany.
A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by spośród nich mógł to uczynić. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. Lecz on rzekł do nich:
Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przybierają miana dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy, ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jako ten, kto służy. Wy wytrwaliście przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz zasiedli na tronę, sądząc 12 szczetów Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś ze swej strony utwierdzaj twoich braci.
On zaś rzekł:
Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć.
Lecz Jezus odrzekł:
Powiadam Ci, Piotrze, zanim dziś kłopot zapieje, Ty 3 razy wyprzesz się tego, że mnie znasz.
I rzekł do nich:
Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałam bez trzosa, bez torby i bez sandałów?
Oni odpowiedzieli: Niczego.
Lecz teraz,
mówił dalej,
kto ma trzos, niech go weźmie. Tak samo torbę, a niech kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz, niech kupi miecz. Bo nie powiadam wam, to co jest napisane, musi się spełnić na mnie, zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dobiega kresu.
Oni rzekli: Panie, tu są 2 miecze. Odpowiedział im:
Wystarczy.
Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich:
Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem. Padł na kolana i modlił się tymi słowami:
Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.
Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i pokrzepiał go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich:
Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
Gdy on jeszcze mówił, oto zjawił się tłum, a jeden z 12 imieniem Judasz szedł na ich czele i podszedł do Jezusa, aby go ucałować. Jezus mu rzekł:
Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego.
Towarzysze Jezusa, widząc na co się zanosi, zapytali:
Panie, czy mamy uderzyć mieczem?
I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział:
Przestańcie, dosyć.
I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli naprzeciw niemu, Jezus rzekł:
Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności.
Schwycili go więc i poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła:
I ten był razem z nim.
Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc:
Nie znam go, kobieto.
Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł:
I ty jesteś jednym z nich.
Piotr odrzekł:
Człowieku, nie jestem.
Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić:
Na pewno i ten był razem z nim. Jest przecież Galilejczykiem.
Piotr zaś rzekł:
Człowieku, nie wiem, co mówisz.
I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali:
Prorokuj, kto się uderzył?
Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie, i kazali przyprowadzić Go przed ich Sanhedryn. Rzekli:
Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam.
On im odrzekł:
Jeśli wam powiem, nie uwierzycie mi. A jeśli was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej.
Zawołali wszyscy:
Więc Ty jesteś Synem Bożym?
Odpowiedział im:
Tak, ja Nim jestem.
A oni zawołali: Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego. I całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili Go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza króla. Piłat zapytał go:
Czy ty jesteś królem żydowskim?
Jezus odpowiedział mu:
Tak.
Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom:
Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.
Lecz oni nastawali i mówili:
Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd.
Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zawołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich:
Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. ani też Herod, bo odesłał go do nas. Przecież nie popełnił on nic godnego śmierci. Każe go więc wychłostać i uwolnię.
A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem.
Straszcie go, a uwolnij nam Barabasza!
Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich, lecz oni wołali:
ukrzyżuj go!
Ukrzyżuj go!
Zapytał ich po raz trzeci:
cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każe go więc wychłostać i uwolnię.
Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł:
córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. To bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmimy. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas i do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
Prowadzono też innych dwóch złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jezus zaś mówił:
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
A oni rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. Lud zaś stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili:
innych wybawiał? Niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem.
Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc:
jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie.
Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu:
czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas.
Lecz drugi, karcąc go, rzekł:
ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił.
I dodał:
Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz już w swoim królestwie.
Jezus mu odpowiedział:
zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
Bo już około godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:
Ojcze, w Twoje ręce powierzę ducha mego.
Po tych słowach wyzionął ducha. Dzięki. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc:
istotnie, Człowiek ten był sprawiedliwy.
Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z miasta żydowskiego, Arymatei, i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat zaczynał jaśnieć. Były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek w szabat.
To było słowo Pańskie. Usiądźcie.
Dzisiejsza niedziela zawiera w sobie dwie Ewangelie. Jedna Ewangelia, którą słyszeliśmy na początku tej Eucharystii, przez proboszcz przeczytał ją mi opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, i druga Ewangelia, którą przed chwilą słyszeliśmy w tym wydaniu dialogu, dialogowanej Ewangelii, opisującej mękę Pana Jezusa. Niedziela Palmowa, a z drugiej strony zapowiedź wejście w Wielki Tydzień, czyli w tę tajemnicę cierpienia Jezusa Chrystusa. A jednak za wcześnie jeszcze. To znaczy całość męki Pana Jezusa dopiero będziemy przeżywać. Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Wielki Czwartek będzie wstęp do tego. A dzisiejsza niedziela jakby delikatnie tylko pokazuje ten element, ale jednocześnie pokazuje coś więcej. Pokazuje, jak Bóg postrzega właśnie ten czas, choćby tej niedzieli palmowej. Czasami gdzieś w komentarzach albo w takim sięganiu do nie tłumaczeń, tylko właśnie wyjaśniania tego fragmentu albo tej niedzieli można właśnie odnieść do tego, że ludzie, którzy z jednej strony krzyczeli chwała Królowi Dawidowemu, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, za chwilę ci sami ludzie krzyczeli precz, precz, krzyżuj go. A tymczasem te dwa teksty nie mają w sobie w tym momencie jakby mianownika wspólnego. Okazuje się, że dzisiejsza Ewangelia, którą ksiądz proboszcz na początku przeczytał, zawiera w sobie niesamowity ładunek emocjonalny. Chodzi o radość. Posłuchajmy. Zbliżał się już do zboczy Oliwnej Góry, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli, i mówili głosem donośnym: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego: nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Czyżby Chrystus nie zdawał sobie sprawy z tego, że ci ludzie za chwilę będą co innego krzyczeć? Ci ludzie będą żądać jego wyroku śmierci? Doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Tylko że Bóg nie rozwala niczego, patrząc w przyszłość. My tak. Na przykład, kiedy jesteśmy w domu i mamy swoje zwykłe, proste, codzienne obowiązki domowe, to czy potrafimy rzeczywiście być cali w domu? Czy czasem nie uciekamy myślami do pracy, która przed nami? Do spraw, które przed nami? Na przykład dzisiejszy nasz obowiązek, dzisiejsze nasze bycie tutaj na Eucharystii. I popatrzmy, przecież są plany, że jeszcze muszę w tym tygodniu tyle ogarnąć, posprzątać, muszę ugotować, muszę przygotować dla gości, muszę przygotować na święta święconkę i tak dalej. Przecież to są sprawy, które nas dotyczą, takie przecież zwykłe ludzkie. Zaczynamy uciekać w przyszłość? Czasami uciekamy w przeszłość także. Na przykład sami oceniając siebie albo rzeczywistość, jak ja byłem głupi, że to i tamto zrobiłem. Gdzie ja miałem rozum? Albo inaczej, nasze ludzkie takie powiedzenie, gdyby, takie gdybanie, gdyby coś, to inaczej by było. A tymczasem Pan Bóg nic takiego nie robi. Chrystus nie wyprzedza faktów, nie robi wybiegów wobec tych ludzi, uciszając ich, słuchajcie, nie krzyczcie tego, bo ja wchodzę w tej chwili do Jerozolimy, do wielkiej sprawy. Męka za chwilę i oddanie swojego życia. To będzie miało swój czas. A Pan Jezus pokazuje, że ten moment jest najważniejszy. To znaczy, On szanuje to przeżycie ludzi. Prości ludzie, prości apostołowie i uczniowie zaczynają krzyczeć, dlatego że po prostu widzą to wszystko, co się stało. W nich samych dokonuje się radość, która do tej pory mogła być wstrzymywana, bo nie mieli możliwości wyrażenia tego. I teraz ona wychodzi na zewnątrz. I zaczynają cieszyć się z dzieł, które widzieli, cudów. Zaczynają cieszyć się ze słów, które słyszeli od samego Chrystusa. I zaczynają to wyrażać na zewnątrz. Chrystus pozwala im, bo wie, że to jest w nich naturalne, prawdziwe. Patrzmy dalej. To, co trzymamy w dłoniach, to nie są ciernie. To są gałązki żywych roślin, które są kolorowe, a nie szare. Myśmy nie przynieśli tych palm w kolorze czerni albo szarego. My mamy je w kolorze radości. A zatem dzisiejsza niedziela jest uczestniczeniem w radości samego Chrystusa. Więcej, jest pewnego rodzaju nauką dla nas. Bóg jest Panem teraźniejszości. To znaczy, On chce, żebyśmy też odkryli, że jesteśmy stworzeni do teraźniejszości, do tego, co jest w tej chwili. Nie tego, co będzie, albo tego, co było. To wszystko jest przed Panem Bogiem. To On się tym zajmie. Przeszłość już do nas nie należy. Przyszłość jeszcze nie jest naszym udziałem. Spróbujmy odczytać ze strony Chrystusa właśnie to wezwanie, abyśmy tam, gdzie jesteśmy i to, co robimy, rzeczywiście spróbowali poświęcić w całości siebie. Jestem w domu wśród swoich, wśród swojej rodziny. Jestem zaproszony do tego, aby tam być cały, czy to ojciec, czy matka. Aby tam rzeczywiście wejść i w czas spędzany z rodziną, i w czas wykonywanych zajęć i obowiązków, spotkania z żoną, z mężem, ze swoimi dziećmi. Jestem w pracy. Jest to zaproszenie do tego, abym ja w swojej własnej pracy także nie próbował wybiegać w tematy, które będą miały miejsce. Tylko uświęcił ten czas na zasadzie, teraz mam go wykonać. Dużo zależy od mojej zgody na to, co dzieje się w moim życiu. Na zajęcia, które wykonuję. Patrzmy u Chrystusa. Kiedy Chrystus staje właśnie w Jerozolimie wobec tej procesji, którą w tej wielki, uroczysty wjazd Jego jest do Jerozolimy, ten sam Chrystus doskonale wie, że za chwilę będzie cierpiał. A jednak jest tak niesamowicie wewnętrznie poukładany w swojej ludzkiej naturze, że nie pozwala tego klimatu teraźniejszości rozbić sobie nawet przez tą wizję cierpienia, która za chwilę będzie. Nie tylko nie zaraża tym swoich uczniów i ludzi, ale On sam wie, że teraz jest ten moment, a nie po to, żeby się rozwlekać, żeby w tym momencie rozwijać swoje myśli i lęki i obawy, co będzie. Do tego stopnia jest poukładany i do tego stopnia wyraża swoją zgodę na to, co się stanie i na czas, który będzie miał miejsce. Że w momencie, kiedy już słyszeliśmy dzisiaj w Męce Pańskiej, przybijają Mu dłonie i nogi, wówczas On nie krzyczy, nie mówi, Boże, co Ty robisz? Gdzie Ty jesteś? Jak Ty tak możesz dokonywać? Jak Ty możesz tak robić? Tylko wprost mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Idźmy dalej. Nawet wtedy, kiedy Jezus umiera na krzyżu, a dokładnie fragment przed, moment przed, kiedy Bóg daje Mu doświadczyć ciemności, kiedy Bóg zasłania swoją obecność, Bóg Ojciec i Syn wydaje się, że został sam, wówczas Jezus też nie zarzuca Bogu. Mówi, co prawda, w sposób prosty, to, co przeżywa, mówi, Boże mój, czemuś mnie opuścił, ale ostatecznie wyraża słowa, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Całkowicie, Ojcze, się Tobie powierzam. To Ty jesteś Panem czasu. Ja mam tylko ten moment wykonać, który w tej chwili jest przede mną. To jest wielka nauka ze strony samego Chrystusa dla nas. Nauka, abyśmy rzeczywiście ten czas, który teraz mamy, poszczególny, bycia w domu, bycia w pracy, bycia w szkole, nawet na swoim odpoczynku, patrzmy, nawet wyjazd na urlop, ile nas musi kosztować, kiedy będąc na urlopie ze swoją rodziną, jesteśmy myślami, jak to będzie w pracy, co się stanie dalej i tak dalej. A Przez to zaczynamy być nerwowi. Zaczynamy przeżywać niepokoje. Przecież nie mamy spokoju. Coraz bardziej jesteśmy napięci. Więcej, coraz bardziej zaczynamy zauważać, że coraz więcej rzeczy zaczyna nas przytłaczać. Z tego za dużo. Dlaczego? Dlatego, że wszystko bierzemy na swoją głowę. I przeszłość, i teraźniejszość, i przyszłość. A w dzisiejszej liturgii Chrystus nas zaprasza do jednego. Naprawdę zaufaj mi, że ja jestem w stanie zająć się twoim życiem. Naprawdę spróbuj poświęcić się temu, co masz teraz. Do zrobienia, do wykonania, do bycia. A przestań wybiegać w przyszłość, jak to będzie. I próbować kontrolować przyszłość. Spróbuj mnie pozwolić być Bogiem. Spróbuj być tym, który weźmie przez twoją ufność rzeczywiście jakby twoje życie i twoją przyszłość w swoje dłonie i ją dobrze poukłada. Zaufanie do Pana Boga, które nam towarzyszy. Wczoraj rozważaliśmy na rekolekcjach świętego Józefa. Tego, który pozwolił się prowadzić Słowo Bożemu do tego stopnia, że Bóg poukładał jego człowieczeństwo. Że Bóg poukładał to, że nie było dla niego problemem przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego syna, chociaż nie był jego fizycznym ojcem. Że nie było dla niego problemu tego, aby usłyszeć później od Jezusa po latach, po 12 latach, że jednak Jezus ma drugiego ojca, ma innego ojca. Nie było dla niego tutaj problemem, żeby przeżywać jakieś rozdźwięki czy niezgodę. A dzisiaj Chrystus już nie jest tylko przykładem, w sensie nie jest jakby wstępem, ale jest jakby ewidentnym wskazówką na doskonałość człowieczeństwa. To On pokazuje, jak Bóg potrafi zharmonizować nas wewnątrz. Jak Bóg potrafi uporządkować nie tylko moje człowieczeństwo, ale moje uczucia, moje emocje. Potrafi rzeczywiście uspokoić je i spowodować to, że ja będę po prostu człowiekiem, który naprawdę nie przeżywa swoich dramatów w postaci niepokojów, lęków i obaw o przyszłość. Ale który potrafi cieszyć się radością tej chwili. Tak jak tego wjazdu w Jerozolimie, gdzie Bóg człowiek szanuje ową radość swoich uczniów i innych, dlatego, że to jest ich radość. Oni z niej czerpią właśnie swoją siłę. Amen. Thank you.